Dobrze, jesteśmy. Jesteśmy na żywo, to znaczy my, a wy nas odsłuchujecie. 38. odcinek z Grajców. Meldują się przed państwem Piotr Wasiak.
Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.
I Piotr Czychowski, czyli ja. Dobry wieczór, dzień dobry. Słuchajcie, po 2 tygodniach standardowych plus dodatkowym tygodniu kupionym sobie czasu, tak jak w poprzednim odcinku zajawialiśmy, plus paru dniach obsuwy, no bo jakżeby inaczej, lądujemy z 38. odcinkiem. I można by powiedzieć, że zakończyliśmy sezon wakacyjny. Był plan jeszcze zrobić odcinek w wakacje, no ale wrzesień rządzi się swoimi prawami. Wy tego słuchacie 2 września, od 2 września. My nagrywamy to 1 września. Tematów jest dużo, czasu mamy jednak dzisiaj mało na nagranie, więc przejdziemy od razu sobie do rzeczy, ale standardowo rozbiegówka. Piotrze, co u ciebie słychać, co ostatnio robiłeś przez te 3,5 tygodnia?
Boże, 3,5 tygodnia, mówisz na szybko. Grałem niewiele.
Znaczy nie chcę cię absolutnie popędzać, wiesz, ale z jednej strony chcę, z drugiej strony nie chcę.
Grałem niewiele, w sensie trochę grałem dalej w Dying Lighta na... w Dying Lighta. W Dead Islanda 2.
Nie skończymy z tymi pomyłkami.
Nie skończymy z tymi pomyłkami. Miałem taką nadzieję, że pogram w Baldur's Gate'a, ale mi się nie udało. Ponieważ się wkręciłem trochę w druk 3D i oglądałem i obejrzałem cały internet, jeśli chodzi o filmiki uczące, jak to się robi i tak dalej, i zamówiłem swoją pierwszą drukarkę, która pewnie przyjdzie za jakiś czas, zobaczymy. W każdym razie, co jeszcze? Aha, no i pracuję usilnie niestety nad przeniesieniem z najlepszej strony internetowej o Star Warsach, czyli osus.pl. na nowy serwer, bo dedyk, który działa bez upgrade'u od 10 lat, na którym to stoi do tej pory, zaczął niedomagać, więc trochę się boję, że tam mu jeszcze mechaniczne twarde dyski strzelą. No więc to wymaga trochę zachodu, żeby taką gigantyczną stronę przenieść, skonfigurować nowy serwer i tak dalej, więc to jest jakby to mam teraz na, że tak powiem, na tapecie. I w sumie tyle. I co u ciebie? Tak na wdechu.
Dziękuję. To było bardzo, bardzo miłe z twojej strony, że się tak śpieszysz. Teraz, że ogólnie myślę, że w tym odcinku trochę ja więcej sobie pogadam, bo twój główny temat, który przygotowałeś, to jest Ahsoka. Do niego sobie przejdziemy. Ja też wtrącę 3 słowa, bo Ahsokę widziałem też, zdążyłem.
W sensie te 3 odcinki, które były, trzy odcinki.
Ale wracając jeszcze do przeniesienia biblioteki Osus, to jeden właśnie z twoich montażystów mi powiedział, że ostatnio wyszukiwałeś na stoku seksowny bibliotekarz i mówię, czy to są jakieś twoje niespełnione marzenia, czy o co chodzi, no ale nieważne. Więc tak, co u mnie? Słuchajcie, z racji tego, że Piotrek wspaniałomyślnie kupił tego Baldura w Early Accessie, to jeszcze było zanim wyjechałem na Gamescom, który jest naszym drugim głównym tematem, to udało mi się w Baldurze dojść do mniej więcej połowy drugiego aktu.
Wsadzając to już tam daleko bagatela.
Na Twitterze pisali mi, że i tak idę po łebkach, bo wsadziłem bagatela 30 plus godzin. Znaczy, jak na mnie i na gry to jest dużo, a te 30 godzin wsadziłem dosłownie w 2 tygodnie grania. Bo,
w sensie odebrałeś sobie ze snu?
Odbierałem sobie z czego się dało. Ze snu, z jedzenia, znaczy jadłem nad grą, wiesz... Pracowałem na jednym komputerze i 10 minut było chwili, wiesz, wytchnienia, to sięgałem dalej, żeby chociaż tam popchnąć jedną turę do przodu. Naprawdę szalony to był okres. Rzadko mi się zdarza 30 godzin w 2 tygodnie. Jestem absolutnie zakochany w Baldurze, to podtrzymuję i na pewno do Baldura jeszcze sobie wrócimy, jak ukończę. I ty może w końcu go liźniesz tak na porządnie w pełnej wersji, to chętnie o tym pogadam. No a tutaj patrzeć zleciało, jak to często Fakesforge wrzuca w swoich memach, zaraz wszystkich świętych,
i tu Boże Narodzenie
i Nowy Rok. Starfield wyskoczył jak Filip z konopi, słuchajcie.
Tak, bo nikt się go nie spodziewał.
To znaczy ja się że go nie spodziewałem.
Że w ogóle wyjdzie.
Słuchaj, będąc w szale baldurowym, będąc niejako w połowie wakacji, tak, bo poprzedni odcinek wyszedł przecież w połowie sierpnia. I nagle ten wyjazd na Gamescom, który mi zabrał ponad tydzień życia, mimo że byłem tylko 4 dni w Niemczech. Nagle wracam do Polski i odgrzebuję się z maili, jeb, Starfield. I o Starfieldzie sobie porozmawiamy na pewno, jak Piotrek też się mocniej wgryzie. Ja tylko chciałem nadmienić, że mam 5 godzin już rozegrane.
Ten Starfield, co mówiłem, że będzie krapem.
Tak, niestety nie obstawiaj nigdy meczy ani u bukomacherów żadnych zakładów, bo wychodzi na to, drodzy widzowie, drodzy słuchacze, że Starfield dowiózł na potwierdzenie tej tezy. Oczywiście ja, jak będziemy gadać o Starfieldzie, to znaczy,
ja bym
tam za bardzo...
poczekał na premierę oczywiście. I na Angry Gamers, którzy coś tam powiedzą, że a to do nie ma podróży kosmicznych, takich z prawdziwego zdarzenia, właśnie... a to coś tam. Bo
do tego właśnie piję, bo
recenzenckie egzemplarze też były, czy kopie recenzenckie też były dosyć oszczędnie rozsyłane z tego co kojarzę.
Jasne. Nie neguję. Chcę po prostu na potwierdzenie tak jakby tej mojej tezy plus zaznaczenie, że ja Starfielda nie będę w naszym zgrajcowym poletku oceniał, no bo przez kontrakty z Microsoftem i niejako też Bethesda nie będę obiektywny. Więc opowiem po prostu, jak mi się grało, ale to tak jak Piotrek zagra. To na potwierdzenie tej tezy to raz, że właśnie wyszły te recenzje i nie jak w przypadku Cyberpunka. Oczywiście były rozsyłane tylko do wybranych największych redakcji, ale nie jak w przypadku Cyberpunka. Nie była tylko wersja PC, była to też wersja konsolowa. Digital Foundry już zrobiło testy. Podobno na Series S działa to wybitnie, oczywiście jak na możliwości tej słabszej konsoli Microsoftu. I bardzo jest to dobrze zoptymalizowane. Jest to już na ten moment okrzyknięta najmniej zabagowana gra Bethesdy, chociaż tam błędy się zdarzają przy tak otwartym świecie. I chciałem tylko właśnie dla porządku przekazać oceny. Na Xboxie Series X według recenzentów na Metacritic 87 punktów na 100
to
możliwych.
Bardzo
na
dobrze.
Na PC-cie 88 i podobnie jest na OpenCriticu, który zbiera wszystkie platformy do jednego wora, jest 88, z czego 94% krytyków rekomenduje, potwierdza, że jest to dobra gra. I to jest pierszy filar tak jakby tego już sukcesu przedpremierowego.
Drugi bo premiera jest 6, przypomnijmy.
Premiera 6, jest 6 września.
Czyli to jest wtorek ale... chyba, jeśli ja dobrze kojarzę.
Albo środa.
Może środa.
Ale drugi filar jest taki, że gracze, z racji tego, że ja gram, nie dostałem dostępu recenzenckiego, którzy kupili edycję premium, dodatek edycji premium. I to jest w ogóle ciekawostka, bo jeżeli na przykład planujecie grać w Game Passie w Starfielda, możecie sobie kupić za 150 zł sam dodatek, który da wam rozszerzenie już po premierze, które wyjdzie, DLC, jakieś tam dodatki kosmetyczne, plus tą możliwość grania 5 dni wcześniej, czyli de facto, jeśli tego słuchacie, to od wczoraj, od 1 września. Ja gram na tym rozszerzeniu, na tym upgrade'ie. I gracze już też grają. Normalni gracze, w sensie wiesz...
Czyli można kupić tylko rozszerzenie i ono, że tak powiem, wchodzi do tej wersji Game Passowej.
Tak. Więc już bazując też tak jakby na podstawie pierwszych opinii graczy, no nie ma tu jakiegoś wszędobylskiego hejtu. Oczywiście posiadacze konsol Sony już zapowiedzieli review bombing, jak tylko się odblokuje możliwość oceniania przez użytkowników na Metacriticu, no review bombing rządzi się swoimi prawami, niektórzy robią to dla zasady, ale druga podpora tego drugiego filaru, że to jeszcze tak rozgraniczę, mamy statystyki concurrent players, czyli jednocześnie grających graczy. Na Steamie nie da się kupić tego dodatku, da się kupić tylko pełną wersję tą cyfrową, która kosztuje bagatela 100 dolców. I dzisiaj grało 250 tysięcy ludzi naraz. Mm-hmm. To nie jest jeszcze 800 tysięcy ludzi jak w Baldurze, przypomnę. Ale tak, to jest 250 tysięcy ludzi przed premierą, którzy zapłacili $100, żeby zagrać w Starfielda już teraz. Więc to nam tylko może zwiastować, tak jak mówię, zobaczymy co powiedzą gracze, że to naprawdę będzie pamiętna i duża gra, przynajmniej jedna z większych premier tego roku, z ważniejszych premier tego roku. A czy to będzie GOTY, czy to będzie gra dekady, czy to będzie drugi Skyrim, to już zostawmy sobie na przyszłość, bo tak jak mówię, rozgadałem się. Ja mam 5 godzin i mówię, dzisiaj pośpieszam, bo jak skończymy, to wracam do Starfielda. No i z grubsza tyle u mnie. No i był ten Gamescom, o którym sobie zaraz powiem. Zróbmy z tego drugi temat. A ja chciałbym polecieć z pierwszym, tylko pozwolisz, że sobie łyknę. Dzisiaj, poczekaj, zasłonię, będzie niesponsorowany energetyk.
A wiesz, że dzieciom w szkole jest teraz, ma wyjść jakaś nowa ustawa, że dzieciom w szkole nie będą sprzedawali energetyków?
Bardzo dobrze.
To ty też nie kupisz? Bo
żona mi kupi. Ale o ile zauważam ten taki niechlubny trend, z którym oczywiście nie walczę, bo ludzie dorośli podejmują sami swoje decyzje. Kiedy rano idziesz do sklepu i tam ludzie sobie kupują małpeczkę, seteczkę, dwuseteczkę.
No, na tym majątek żabki wypłynął, wiesz.
Jasne. I to wiesz, nie tylko powiedzmy ta wyzyskiwana klasa robotnicza, ale ludzie różnych.
Pan prezes też?
W różnym wieku i w różnych, no ale to o alkoholizmie kiedy indziej. Tak, no nawet na takie moje, wiesz, oko takiego luźnego obserwatora, to mam wrażenie, że dzieciaki strasznie nadużywają tych energetyków współcześnie. W sensie, że piją to na potęgę, to nie jest niejak regulowane. Ja na przykład nie jestem zwolennikiem. Dzisiaj sobie po prostu nie zdążyłem yerby zrobić. Na co dzień piję kawę i yerbę, które też są używkami, jakby nie patrzeć. No ale energetyki to jest chemia i to jest cukier i to jest bardzo drenujące nam organizm. No ale tyle słowem wytłumaczenia się. Po prostu chciałem popić mój słowotok, którym gonię, żeby zrobić dzisiaj wszystkie tematy. Słuchajcie, pierwszy temat odcinka jest taki, że jadąc, planując moją podróż na targi Gamescom do Kolonii, kupiłem sobie książkę.
Tu.
Dla widzów teraz widzicie, dla słuchaczy teraz wam powiem. Cyberpunk 2077 o tytule, znaczy to jest taki nadtytuł, a tytuł książki to Bez przypadku. Autorstwa
i autorem
Rafała.
Jest Rafał Kosik.
Dziękuję, Piotrze.
Musiałem się wtrącić, bo też kupiłem tę książkę. Kupiłem w wersji na Kindle, w sensie w e-booku, bo stwierdziłem, że może tak ją szybciej przeczytam, a nie, że od razu odstawię na półkę. Ale przeczytałem na razie dwie strony, bo po prostu jak czytam przed snem...
Czekaj, spis treści i podziękowania.
Nie, no. Ale czytam przez sen, a ostatnio mam tak, że po prostu jak się kładę, to mnie odcina, nie? W sensie przeczytam dwie strony i już śpię nad tym Kindlem. Więc tak, mam nadzieję, że w weekend trochę ponadganiam zarówno czytania, jak i grania w coś.
Baldura może w końcu.
No może w końcu, tak.
Ja kupiłem tą książkę z nadzieją, że poczytam ją sobie w samolocie, a przynajmniej częściowo. Zaczęła mi gdzieś tam wyskakiwać na Twitterze, na feedzie twitterowym. Ludzie wrzucali, okazało się, że CD Projekt wespół właśnie tutaj z autorem Rafałem Kosikiem rozsyłał tą książkę, zresztą bagatela w fajnej paczce, bo V, głównym bohaterem gry na tej figurce na motorze, znaczy tej wielkiej figurze z edycji kolekcjonerskiej. No ale my nie dostaliśmy, my kupiliśmy sobie. Ja już teraz, z racji tego, że mówię, to nie jest segment sponsorowany, ale przeczytałem tą książkę jeszcze zanim ruszyłem na Gamescom. To już niech wam coś powie, że wciągnęła mnie naprawdę mocno i mówię, bez tutaj sponsoringu żadnego, ani pochleb takich kupionych recenzji, jak najbardziej mogę ją polecić. Bardzo mi się dobrze czytało, bardzo szybko mi się przede wszystkim czytało.
Bo Rafał jest bardzo dobrym autorem. W sensie on ma jakby dwie... Znaczy on pisze książki takie dla młodzieży, dla dzieci, seria FelixNet i Nika, którą ja już będąc dorosły, czyli już nie będąc w targecie, to po prostu parę tych książek pochłonąłem, wciągnąłem nosem od razu. No i ma też parę takich dla dorosłych książek. Akurat czytałem jego książkę Vertical, która jest bardzo fajnym science fiction. Książkę Mars też bardzo dobra. Także naprawdę on pisze tak, że to się wciąga nosem, no mówiąc prosto.
No właśnie. I ja sięgnąłem też po nią z tego powodu, że miałem taki plan, z racji tego, że wychodzi nam pod koniec września dodatek, pierwszy i jedyny do Cyberpunka, Widmo Wolności, żeby sobie takiego hype'u trochę nakręcić, wiesz?
I co, udało się?
Kupiłem sobie kiedyś na premierę Cyberpunka oryginalnego, pełnej wersji podstawki, trylogię Ciągu, Neuromancer i tak dalej, czyli klasykę cyberpunkową, w najgorszej możliwej wersji do czytania, bo to są trzy tomy w jednej twardej oprawie, więc ta książka jest taka. Absolutnie ciężko jest to czytać w innym miejscu niż rozwalone na łóżku czy na kanapie. No i jest kobyła. No i planowałem, że sobie to w sierpniu przeczytam, a przynajmniej ten pierwszy tom Neuromancera, bo go tam kiedyś zacząłem. No i trafił się ten kosik, trafiło się to bez przypadku. I chyba nawet lepiej na tym wyszedłem. Bo właśnie wciągnąłem to, tak jak mówisz, nosem, praktycznie na 3-4 posiedzenia. I absolutnie uważam, że jest mega przesiąknięte klimatem gry. Mega takich, może nie odniesień, ale takich smaczków. Nazwy korporacji, nazwy broni, nazwy gangów, miejscówki, dzielnice. To wszystko Wiesz, ja Cyberpunk ostatecznie nie przeszedłem. Wsadziłem w niego około 40 godzin. Cieszę się swoją drogą z tego, bo ten dodatek Widmo Wolności nam strasznie dużo namiesza. On zresztą tutaj tak, Redzi ogłosili. Będzie Cyberpunk 2.0, jeszcze z...
Zresztą 1.6, będzie, dobrze będzie przejść jeszcze raz.
Od nowa, całość, nie? Całkowicie. Tak. Tam będzie przebudowane wszystko, ale o tym sobie pogadamy. Więc bardzo się cieszę, że nie skończyłem Cyberpunka i bardzo się cieszę, że to po tą książkę sięgnąłem. Mało tego, Rafał Kosik jest scenarzystą tego serialu animowanego, znaczy jednym chyba ze scenarzystów tego serialu animowanego, anime w zasadzie.
Edgerunners,
tak, na Netflixie. I można poczuć tutaj pewne podobieństwa w budowie samej historii, w prowadzeniu tak jakby samego wątku głównego. Tutaj zajawię, że tak naprawdę ten tytuł bez przypadku nie jest przypadkowy, bo historia właśnie tutaj proponowana nam przez pana Rafała opowiada o takim gangu zlepionym z indywiduów, totalnie z różnych światów, którzy jakimiś tam splotami losu są zmuszeni wykonać pewien skok, pewien napad, pewną kradzież, potem kolejną i kolejną. I te wątki się bardzo zgrabnie ze sobą przeplatają, plus dodatkowo, dlaczego czyta się to bardzo szybko? W ramach jednego rozdziału tam potrafi być, nie wiem jak to nazwać, to może ma fachowo jakąś nazwę literacką, w ramach jednego rozdziału są powiedzmy też nie akapity. Powiedzmy, że perspektywa jest często przedstawiana z sześciu różnych bohaterów, bo oni na przykład są w sześciu różnych miejscach. Mhm. Plus dodatkowo jest powiedzmy druga strona konfliktu, bo z perspektywy jakiegoś gangu albo policji, czy tam detektywa, który prowadzi śledztwo na temat naszego gangu. I potrafią być takie ustępy po pół strony, po jednej, po dwie strony. Więc tak naprawdę masz wrażenie, że jakbyś trochę serial oglądał, skaczesz między takimi scenami, które cię przenoszą między od tego bohatera do tego. Nie ma tam takiego fluffu, jak takiego wypełniacza. Jak bohaterowie skończą jakąś akcję, to już nie jest tam opisywane, że teraz no wracają do domu, są poranieni, coś tam. Potrafi ta perspektywa przeskoczyć nawet o dzień lub dwa i dopiero w pierwszych dwóch zdaniach jest wyjaśnione i to sobie myślisz, dobra, to oni już wrócili, żyją, wszystko jest okej. Okay. Jest tam takich trochę niedopowiedzeń w sensie, ale to nie jest na zasadzie, że czegoś tam brakuje. Łatwo się streści domyślić, co się działo w międzyczasie, nie? Ale jest tak bardzo, nie wiem, scenariuszowo to napisane? Nie czytam scenariuszy, wiesz, filmowych ani serialowych, ale takie po prostu odniosłem wrażenie. Jakbym czytał serial i skakał od sceny do sceny, ale mimo wszystko to trzyma się kupy i właśnie przez to czyta się to bardzo szybko, bo wiesz, możesz sobie w te pół strony przerwać i nie gubisz wątku, nie? Bo akurat przeskoczyłeś z jednej postaci do drugiej. Postacie są bardzo fajnie napisane, mają swoje motywacje, jest tam trochę takich odniesień do współczesnych problemów, no zresztą świat cyberpunka i odnosi się tak do naszych obaw o przyszłość, o naszych współczesnych problemów z cyfryzacją, z tym, że wiesz, maszyna posiądzie człowieka i tak dalej, nie? Więc to jest fajnie, zgrabnie, ale tak lekko podane, nie ma tam na siłę jakiegoś próby umoralniania, nie?
To jest po prostu... Oceny ludzkości.
Tak, to jest lekka powieść osadzona totalnie w Night City, totalnie w grze CD Projekt Red i jak najbardziej polecam jako właśnie taką przystaweczkę.
No, to jest... ta książka miała w ogóle gigantyczną kampanię promocyjną, no bo oczywiście ty mówisz, że tam jakieś były rozsyłane razem z figurką, ale to ile się zazwyczaj skrytym i niedostępnym Rafałem Kosikiem się pojawiło wywiadów, przecież jednocześnie ta książka się pojawiła po polsku i po angielsku. Były jednoczesne premiery w Stanach, tam w Wielkiej Brytanii, chyba i dzień później wręcz w Polsce. To była, no to jest książka, która, to nie jest tak, że ona powstała po polsku i potem się, prawda, w Polsce dobrze sprzedała, więc ją przetłumaczymy na angielski i tam sprzedamy, tylko to jakby od samego początku było projektowane jako globalne wydarzenie,
masz, masz wrażenie,
czy globalne doznanie. Także
jest to część kampanii marketingowej dodatku do Cyberpunka,
no,
nie?
Myślę, że tak. Ale przecież z Cyberpunka są też komiksy. no to komiksy nie mają takiego takiego pieprznięcia. No śmiem twierdzić, że tylko chyba ten serial Edgerunners miał taką kampanię jak ta książka.
To serial, także... serial w dużej mierze podniósł wyniki gry na Steamie. Obok to patcha, na pewno, który tam poprawiał, ale to jest fakt już niezaprzeczalny, że Edgerunners miał bardzo duży wpływ na powrót graczy do cyberpunka. Wiesz, u nas nie ma kultury komiksów, nie? W sensie takiej jak w Stanach, więc nie wiem, jak to było za granicą, ale fakt faktem, ja osobiście trafiłem przez właśnie ludzi, którzy dostawali promki, tym razem to ja zazdrościłem tym promkowiczom, nie innymi, ale dobrze się stało. Wydałem sobie 40 zł na książkę, niecałe, no dobra. Kupiłem droższą wersję, w sensie za ponad 40 na Allegro, żeby mieć darmową dostawę z Allegro, bo jakbym kupił za 38, to,
no tak,
to bym musiał dopłacić za paczkomat. Ale nie żałuję i od siebie jak najbardziej polecam. Od siebie jak najbardziej polecam. Mam nadzieję, że ty też się ze mną zgodzisz, jak już sobie ją skonsumujesz. Do 26 września masz czas, bo 26 września
wychodzi
Widmo Wolności. A teraz opowiedz
z
mi...
Z Idrisem Elbą.
Tak jest. Opowiedz mi, Piotrze, z perspektywy starego pierdziela Star Warsowego, dlaczego Ahsoka jest okej serialem? Bo mnie się wydaje, że jest okej serialem.
Wiesz co, jest okej? Wiesz, to jest też ciężko oceniać po trzech odcinkach, dlatego że...
No to opowiedz, jak ci się podobały te trzy odcinki.
Niestety Dave Filoni tak ma, że on się wolno rozkręca, nie? Jakby... Pierwszy sezon Clone Warsów był nie do oglądania za bardzo. Rebelianci też tak, tam jakiś dzieciak, jakaś ekipa, co tam kradnie, nie? A to się dopiero potem rozkręciło. Więc tutaj też bardzo mocno na to liczę. Jakby na plus można zaliczyć w tych trzech odcinkach to, że ja mam wrażenie, że ktoś tam to przemyślał. W sensie zna to uniwersum, zaprojektował tak jak to powinno iść, że to jest serial dla fanów, tak, który no tak naprawdę jeśli no tam niby wyjaśnione są jakieś niuanse, ale tak naprawdę jeśli nie znasz tych seriali animowanych, jeśli nie widziałeś, nie wiem, Mandalorianina na przykład, to de facto nie masz co się za Ahsokę brać. Takie mam wrażenie, bo po prostu masa rzeczy tam będzie niezrozumiała. Natomiast z drugiej strony, z tego co widzę, to jest tak sztampowe, że po prostu aż zęby bolą. To aż jakby kulminacją dla mnie był ten trzeci odcinek, ta bitwa w kosmosie. No niby bitwa w kosmosie. Gwiezdne wojny, jak sama nazwa wskazuje, wojny w gwiazdach, nie? Czyli bitwa kosmiczna powinna być kwintesencją. No ja stoję i ziewam. Znaczy w sensie siedzę i ziewam. Także coś tam jest nie tak.
Może w końcu telewizor sobie lepszy kup.
No może, no. Postacie jakieś są takie zblazowane, nie? W sensie nawet Ahsoka, która była taka zadziorna trochę w kreskówkach, no to tutaj tylko jakieś ma takie posągowe miny z założonymi
rękami. A czy to nie wzięło się
rękami?
Trochę z tego, że ta Ahsoka... Widzisz, ja mam ten problem i nie zgodzę się z tobą, mówiąc, że jak się nie widziało Rebeliantów i w... Clone Warsów, to nie ma czego szukać w tym serialu, bo się nie zrozumie. To znaczy, ja stoję trochę w rozkroku, bo fanem Gwiezdnych Wojen jestem od dawna i o ile Clone Wars oglądałem, Rebeliantów oglądałem, nie skończyłem ich w całości, no ale podstawy znam.
No
i
tak,
więc,
no, bo to,
mam,
no bo tak
mam,
jak mówię,
mam,
znaczy to
mam
nie
Trauna,
chodzi o to,
że... który widziałem, mam Trauna, który widziałem, że on wraca w Rebeliantach. Trauna
nie mówi się mam
Trauna,
nie mówi się mam Trauna, tylko mam Traumę.
Trauna to jak masz taką niebieską wysypkę. Chciałem powiedzieć, że jest dla mnie ten serial zrozumiały, a Ahsokę, mimo że też ostatecznie tej jej przemiany nie widziałem w animowanym serialu, tak, no ona mi się wydaje, że powinna być taka z racji tego, że no, potoczyło się z nią tak, jak się potoczyło, tak?
No tak, ale wiesz, no takie jakieś, no tam są jakieś takie powłóczyste spojrzenia, nie? Takie... Wiesz, takie to jest wszystko sztuczne, sztampowe, w sensie znowu mamy jakąś, jakiś artefakt, nie? Jakaś kulka, co jest mapą. Mapa,
ale chociaż nie z tego, nie z dagera, nie ze sztyletu. No tak. W losowym miejscu nad morzem.
Tak, no to znowu jakaś mapa, no znowu jakiś ten, jak to się mówi, MacGuffin, tak, który ginie i trzeba go odszukać. Tak, no to jest, no to jest taka sztampa, że po prostu, wiesz, no momentami aż zęby bolą, nie? I jakby oglądasz to cały odcinek ostatni, czyli trzeci, który był, to tak naprawdę było wyjaśnienie sytuacji. To znaczy tak, że Hera ma syna, no jeśli ktoś nie wiedział, nie widział końcówki Rebeliantów.
Ja nie wiedziałem. Tak, teraz że, już wiem.
Że jakieś tam pokazane szkolenie, jakieś, prawda, co to są te gwiezdne wieloryby, które skaczą w nadświetlą. No jakby niby powinniśmy znać całość i jakby się w tym orientować, a z drugiej strony mamy wyjaśnianie takie właśnie, jak to się mówi, tak, chłopu za pługiem, takie...
Chłopu na rowie.
Chłopu, tak, czy babie na rowie, Boże, jakie to było przysłowie?
Ale wiesz, no musisz pogodzić te dwie różne grupy odbiorcze jednych ultrasów, którzy konsumują wszystko i widzieli bajki w cudzysłowie.
No tak.
Jak inaczej nazwać dla takiego typowego siadacza Netflixowego przed telewizorem, to co wypełniacz ten uniwersowy, to są bajki dla niego, nie?
No tak, także jakby...
A tych, którzy chcą akcji, ale ja
wiesz,
osobiście...
to jest fajne, to się ogląda, tylko że właśnie jak się usiądzie i się zaczynasz nad tym jakoś tam zastanawiać i nad tym myśleć, podkreślam jeszcze raz, na pewno im bliżej końca sezonu, to nam tak coś pieprznie, że po prostu będziemy zbierać szczękę z podłogi. Tam jest masa materiału jakby takiego do przetworzenia dla fanów Gwiezdnych Wojen. No chociażby to, że Tron się pojawia, czy jest podobno w innej galaktyce. W ogóle w Gwiezdnych Wojnach wprowadzamy inną galaktykę. No wow, nie? Także tam jest masa...
Czy w Jedi Survivor nie była inna galaktyka, czy to była planeta ukryta?
To była planeta ukryta, ale ona nie była w innej galaktyce. Także no tam jest masa jakby takiego materiału do przetworzenia dla fanów, także to jest fajne i jest to serial dla fanów, natomiast jak się nad tym jakby gdzieś tam mocniej, głębiej zastanowisz, no to właśnie to jest taka sztampa, takie bez polotu, takie no takie jakby proste, nie? Takie jakby, no dobra, coś.
Ale z drugiej strony, czy Gwiezdne Wojny nigdy nie były jakieś, wiesz... Nie bez, w sensie z polotem. Powiem ci, co mi się podoba. Bo o ile... To znaczy tak, dostaliśmy już, wczoraj liczyłem, aktorskich seriali ze Star Wars 5, Mandalorian, Boba Fetta, Ahsoka teraz, Andora i Obi-Wana, prawda? 5 seriali. I mi szczerze, obok Mandalorianina ogląda się to chyba najlepiej. Andor był super, ale Andor jest bardzo specyficzny w swoim odbiorze.
I w swojej konstrukcji.
Naszym odbiorze, w swojej konstrukcji oczywiście. Tutaj wreszcie po filmach dostaję serial o Jediach i to nie jest Obi-Wan, który dla mnie Obi-Wan był bardzo na siłę. Tam końcówka robi, płakałem, wiadomo jak to każdy prawdziwy fan Gwiezdnych Wojen. No ale wiesz, nie ma takich pierdół, takich głupot typu, tak jak mi brat wysłał, uciekająca Leia, nie?
No tak, no dlatego ale są, Obi-Wana jest, trzeba mówisz, oglądać w wersji dwugodzinnego filmu, wtedy to
jasne,
się składa, nie?
Mówisz, że to jest sztampowe, ale to ma mega dużo fajnych scen, mega dużo fajnych momentów, jasne. Są przydługie momenty.
Które są wizualnie w sensie, też bardzo fajne.
Ale wiesz, są te przeciągnięte spojrzenie i tak dalej, no ale to jest konstrukcja serialu, czyli trzeba wypełnić 40 minut. Nie masz, wiesz, takiego budżetu na serial, żeby się przez 40 minut zrobić bitwę na świątynię Jedi, gdzie walczy 100 na 100, nie? Na przykład. Mm-hmm. Tak mi się wydaje. Nie ma chyba jeszcze takich seriali z takim budżetem. Ale tak, właśnie. Wreszcie mam serial o Jedi. Dwójka Jedi, mistrzyni i uczennica versus dwójka Sithów. Jakkolwiek oczywiście nie wchodząc w lore, tak, ona nie jest już Jedi, takiej uczennica.
A ci mroczni to nie są Sithowie.
To nie są Sithowie, ale w dużym uproszczeniu masz wreszcie dwa czerwone świecące patyki na dwa różnokolorowe świecące patyki. I w pierwszym odcinku Sabine, która walczy z tą uczennicą, nie pamiętam imienia, z tą blondyną.
Shin Hati? Jakoś tak.
W pierwszym czy drugim? W pierwszym.
W pierwszym, tak. I ginie. Ale spoiler.
Tak, a potem w drugim ożywa. Masz tą scenę, gdzie Ahsoka w tej stoczni wyskakując przez okno walczy też z tym. To jest Inkwizytor, prawda? Czy to był były Inkwizytor?
No, pewnie były Inkwizytor. To może być Starkiller z Force Unleashed, nie?
Ale też walczą. Też jest bardzo fajna scena walki. Wreszcie dostałem walki na miecze świetlne w serialu. Tego tak mi brakowało.
Wiesz, no może tak, ale też...
Jasne, że Disney nie chciał robić znowu ze seriali kolejnych walk.
Ale też choreografia tych walk taka jest, taka...
Moim zdaniem ciekawsze są te walki... Może gorzej podane, ale ciekawsze są te walki niż chociażby były w 9. epizodzie, jak Rey walczyła z Kylo Renem. W 8. mi się podobało tam w sali tronowej Snowka, ale no mniejsza. Nie oceniajmy teraz walk, bo tutaj nam wyjdzie, wiesz, podcast o Gwiezdnych Wojnach i
o szermierce, od której jesteśmy ekspertami.
Top 10 na Osusie walk, to sobie możecie zobaczyć, jak sobie wejdziecie na kanał YouTube'owy Osusa. Ale tak, ogląda mi się to dobrze. Jestem zaciekawiony. Zmotywowało mnie, to uważam, że to też jeden z celi celi tego serialu, żeby obejrzeć Rebelsów jednak w całości, porządnie, prawilnie. Podobała mi się mega ta akcja z Ahsoką wychodzącą w próżnię, w przestrzeń kosmiczną.
Miała fajną czapkę.
To było bardzo serialowe. No
to było bardzo takie
bardzo
Clone Warsowe.
Serialowe. Clone Warsowe. Jednocześnie w Clone Warsach ja ubolewam. Tam są takie... O Jezu, rzeczy, których nie mogę przeboleć, jak aktualnie się chyba zatrzymałem tam na 4. sezonie, jak walczą, pomagają temu księciu Mon Calamari i walczą pod wodą z tymi mieczami świetlnymi i te laserowe po prostu blastery strzelają pod tą wodą i oni odbijają te pociski pod tą wodą, aż się na to patrzeć nie da. I ja wiem, że to jest konwencja i to jest, wiesz, uproszczenie i to jest bajka, to jest animacja. Jednocześnie w Clone Warsach, tak jak powiedziałeś, jest dużo takich momentów właśnie zawieszających trochę naszą niewiarę, bo to są Gwiezdne Wojny, tutaj jest magia i tu jest moc i tu się dzieje i to był dla mnie bardzo moment właśnie taki Star Warsowy, taki klimatyczny, wiesz, ona na skrzydle statku odbijająca mieczem świetlnym, strzelające blastery, znaczy te duże tak naprawdę lasery z myśliwców, nie? Plus dwa kolejne statki z Lego do kupienia.
No właśnie, tak.
Bo te zestawy już są i też już je sobie umiejscowiłem.
Myśliwiec Ahsoki i co tam jeszcze
ten,
było?
I ten ścigający ją, w sensie ten...
Ewing.
Znaczy to jest jeden z... To jest... Jak?
Jest Ewing, ten, który...
Jak
Elżbieta.
Elżbieta.
Ten, jak który ściga Sabine tam w drugim odcinku, czy w pierwszym, tak?
No tak, jak ale te, które szarżują tam potem na ten statek właśnie Ahsoki, nie?
Z trzeciego odcinka.
Tak, ale jest jeszcze drugi zestaw, to jest Ghost 2, nie? Ten, którym lata Syndulla.
To Phantom.
Phantom. No może i Phantom.
Znaczy dobrze. Ghost to nie 2, no w każdym razie duch. No, ale to jakby, wiesz co, no, myślę, że nadal ubierasz w słowa, ja nie mówię, że to jest złe, nie? W sensie, jakby podkreślam jeszcze raz, to jest fajny serial, to się ogląda. To właśnie ja mam materiałów do omówienia już po 3 odcinkach na kanale, że powinienem codziennie filmik puszczać, a nie jestem w stanie tyle wyprodukować, nie? Także jakby dużo tam jest, natomiast... No...
Nie, no dla mnie na ten moment jest, wiesz, Mandalorian, Ahsoka, Obi-Wan i Boba Fett, chyba tak bym to ustawił, a Andora postawił obok, nie? Bo tak jak mówię, Andor bawi się w swojej kategorii. Przerwałem.
Andor to nie jest Filoniverse.
Nie? No ale nadal, nie? Znaczy tak, no jasne, ale też bawi na swój sposób, bardzo dobrze to oglądam.
Tak. No ale to ja tak naprawdę z taką oceną Ahsoki to czekam bardzo mocno do zakończenia sezonu, dlatego że tak jak znamy Filoniego, to tak naprawdę teraz mieliśmy 3 odcinek, ma być chyba ich wszystkich 8, jeśli ja dobrze pamiętam, w tym pierwszym sezonie przynajmniej, no to tak naprawdę grubo się zacznie robić za 2 odcinki, nie? W sensie 6, 7, 8.
Na koniec 3 odcinka, bo jest 8 odcinków planowane, tak?
No tak, tak mi się wydaje, że tak.
6 albo 8. na koniec trzeciego odcinka, jak ten główny Bailan mówi w tej ostatniej scenie.
Ray Stevenson, który nie żyje.
Tak?
W sensie aktor zmarł. Nagrał swoje sceny.
Ale już po nagraniu.
Ahsoki i zmarł. I właśnie to jest, strasznie nad tym boleję, bo to jest najfajniejsza postać w tym serialu. Taka bardzo naprawdę z charyzmą. No i w kolejnym sezonie go nie będzie, no. Jakby.
No tam może się spotkał z Sarlakiem albo coś. Zobaczymy. Chciałem powiedzieć, że to mam nadzieję, że docenią fani.
W sensie aktor nie żyje, a nie że postać.
No ja rozumiem, ale aktor jak nie żyje, to już nie nagrają z nim kolejnych.
No właśnie.
Czyli postać też będą musieli uśmiercić, ale
albo
w jakiś sposób to...
zmienią aktora, no a szkoda, bo on jest naprawdę świetny.
Nienawidzę po prostu takich zabiegów. Wolałbym, żeby go zabili. W sensie postać. Nie chcę, żeby uśmiercać kolejnych aktorów.
No bo już razie, jego się nie
mam
da.
Nadzieję, że docenią to fajni Gwiezdnych Wojen, OG, Ultrasi. Mm-hmm. W tej scenie ostatniej, trzeciego odcinka, jak ten Bailan mówi, że tam znajdźcie je. Ukryły się w lesie, znajdźcie je, nie? Skojarzyła mi się ta scena z książki z Dartha Bane'a, z trylogii w zasadzie Dartha Bane'a. Mm-hmm. O tym, jak tam rycerze Jedi, to nie wiem, zakon Jedi, walczył właśnie z Sithami, ukrył, i tam był taki temat, że bomba myśli była i w ogóle. Mm-hmm. Wysadzali las, jeśli dobrze pamiętam. W każdym razie zakon Jedi krył się w lesie i Darth Bane, myśląc jak Sith, on nie mówi znajdźcie ich w lesie, tylko spalcie cały las, to sami do nas przyjdą. Brakowało mi też takiego pierdolnięcia, żeby coś takiego powiedział, nie? Że wiesz,
ukrywają się w lesie, no to spalcie
tak,
cały las.
Spalmy cały las, nie? No ale to tak gdzieś tam z przeszłości, bo akurat...
Ale wiesz, ale wtedy ten... To jest Disney, ten serial musi być poprawny. To by się ekolodzy, wiesz, wzruszyli, że tutaj pokazujemy las płonący
no tak,
cały.
I te biedne zwierzątka.
I te biedne zwierzątka, myszki, kryciki.
No ale nic, to taka wiesz, takie ukucie nostalgii właśnie z czytania przed laty trylogii Bane'a. Przecież jak ja to czytałem, to jeszcze były dwie książki tylko przetłumaczone na polski. Ale bardzo dobre, jeden z lepszych rzeczy w legendach, jakie czytałem. To pamiętam. No dobrze. To Ahsokę mamy zrobioną.
Gamescom. Opowiadaj o tak. Gamescomie, bo oczywiście myślę, że nam nie starczy czasu, żeby przelecieć przez wszystkie gry, które tam były, więc tak sobie podsumujmy. Mówiłeś, że masz liczby jakieś, ile było osób. Tak,
to ja na wstępie chciałbym pozdrowić parę osób. Przede wszystkim moich szanownych kolegów ze społeczności Gears of War. Akiego i Evena, którzy po raz pierwszy wybrali się na Gamescom, wybrali się prywatnie, właśnie nigdy nie byli, zawsze chcieli.
Czyli kolegów, obaj... którzy mają fajne giry.
A? Tak, ale nie, to Metal Gear. Nie.
To Gears Metal Gear.
No, kolekcjonerzy, fani gier od lat, stare dziady. Pozdrawiam was chłopaki, uwielbiam was. No i tak fajnie było też poobserwować ich reakcje z perspektywy, wiesz, takiej osoby, która z pierwszy raz de facto na największych, słuchajcie, targach, bo dla tych, którzy nie wiedzą, targi Gamescom to są targi gamingowe odbywające się co roku w Kolonii w Niemczech i dość powiedzieć, że od kiedy E3 upadło, niech mu ziemię lekką będzie.
Myślałem, że, czyli... że w takiej Kolonii, gdzie harcerze jeżdżą.
Cicho bądź. Bo jak chcesz dobry żart powiedzieć, to zastanów się chwilę nad nim. To już mogę powiedzieć, coś nawiązać do Gothica remake'a, do tej kolonii.
Właśnie chodziło mi po głowie, ale tak doszedłem do wniosku, że takie za bardzo niszowe 2/10. Będzie.
Taki z tobą problem jest, kochany. Wiesz, że coś dzwoni, ale nie do końca w którym kościele. Ale nie szkodzi, za to cię lubię. Dobrze, więc chłopaków lubię i pozdrawiam za to, że byli. Fajnie było obserwować ich perspektywę, właśnie takich ludzi, którzy pierwszy... Pierwszy raz na tych konkretnych targach, bo tak jak mówię, odkąd E3 upadło, zawinęło się. E3 kojarzone z konferencjami. Konferencje przetrwały, te w Los Angeles, ale towarzyszyły im targi, które się już nie odbywają. No to Gamescom zyskał miano największych targów na świecie. Nie sprawdzałem tego, nie weryfikowałem, ale po prostu no orzechy przeciw kasztanom, że nie ma większych. Bo mało jest tak naprawdę
takich
imprez.
Myślę, że nie
imprez.
Ma większych. Zwłaszcza, jest to... no, E3 nawet jak istniało, w sensie jeszcze jako targi, to nie wpuszczało tam...
Zmieniało się to. Zmieniało
ludzi,
się
nie?
To. Czasami w sensie były taki... targi otwarte było expo dla zwykłych graczy. czasami były tylko dla mediów, to z roku na rok to się zmieniało. W takich, co mi przychodzi do głowy, no to jest Tokyo Game Show, ale ono jest dużo mniejsze. Mm-hmm. Mało kto może sobie pozwolić na wyjazd do Tokio. No, Tokio jest mocno odseparowane, Japonia, od reszty świata. A tutaj, wiesz, stary kontynent, Europa.
Sam środek de facto Europy.
No, no jasne. I w liczbach, jakbym to miał przedstawić, to no Gamescom też miał przez pandemię dwuletnią przerwę. I w 2020 i 2021 targi się nie odbywały. Ale te największe liczby Gamescom notował właśnie w latach 19-18. My kiedy byliśmy wspólnie na Gamescomie? W 18?
W 19. To były te tuż przed pandemią.
No, to były największe liczby.
Te ostatnie, nie? Przed pandemią.
To były największe liczby, a mówiąc największe liczby, mam na myśli tam, wiadomo, przeszło 1000 wystawców, ale jeśli chodzi o uczestników, to były 360 tysięcy ludzi przez 4 dni targu. Mhm. To są bardzo duże liczby.
I mówiłeś przed nagraniem, że w tym roku jakby, no bo były też w zeszłym roku, ale było trochę mniej ludzi i
W zeszłym roku było około 260 tysięcy, czyli widać było, że to gdzieś te 100 tysięcy jeszcze
się boi.
jeszcze nie wrócimy tak do dawnej świetności, ale to też jest nie tylko związane oczywiście z tym, że się wystawcy i gracze bali. Branża trochę wystopowała, jeśli chodzi o gaming. Po pandemii złapała tą zadyszkę trochę później niż Hollywood, bo no, wszystkich branż to dotknęło. Wszyscy siedzieliśmy w domach, a produkty konsumpcyjne ze spowolnieniem powstawały. I w tym roku, bo właśnie tuż przed nagraniem wygooglowałem, okazało się, że już są wyniki, a przynajmniej powołując się na stronę Game Industry Biz, 320 tysięcy osób odwiedziło Gamescom 2023.
No i teraz porównując to z 2019...
1200... Znaczy, no to 360 w 2019, 320 w tym roku. To są praktycznie takie same liczby.
Tak. To wygląda tak, że oczywiście no, tam jest ileś tych hal, ale... Z tego, co ja pamiętam, to w tych dniach, kiedy to jest otwarte dla publiczności z zewnątrz, bo tam jest jeden dzień taki, ten pierwszy dzień jest taki tylko jakby biznesowy, a potem są strefy biznesowe, no to ja pamiętam, że wyjście ze strefy biznesowej do strefy tej ogólnodostępnej, to była absolutna rzeźnia, w sensie tam się przez te hale przejść nie dało. To było coś... No makabryczne to było, w sensie pod względem ilości
tak,
ludzi.
Tak, strefa biznesowa jest zazwyczaj na halach 1 i 4, tak. od 1 do 4. I tutaj właśnie pozwolę sobie sparafrazować wspomnianych już przeze mnie kolegów naszych. Bo ja byłem z ekipą Xboxa, z Bartkiem i Natalią, też oczywiście pozdrawiam. I właśnie chłopaki Aki i Ewen powiedzieli w czwartek, albo w piątek chyba, jak byliśmy w ciągu dnia, że wow, jest tyle ludzi, że się przejść nie da. Tak. Słuchajcie, jest piątek, poczekajcie, co będzie jutro.
Tak, a sobota jest właśnie najbardziej masakryczna.
Sobota jest najgorsza. No oczywiście najgorsza w rozumieniu najlepsza, mm-hmm. No bo widząc tysiące, setki tysięcy tych ludzi zajaranych tym twoim hobby, trochę się odzyskuje wiarę w to, nie? Nie tylko jak pracujesz w tej branży, ale też jako zwykły gracz, jako posiadacz hobby. To jest coś dużego, to jest coś wow. No ja ze swojej perspektywy najwięcej czasu spędziłem oczywiście na strefie Xboxa, która de facto była, tym się Xbox chwalił, największą strefą Xboxa w historii targów Gamescom. To fakt. Może nie byłem na wszystkich, ale to były moje szóste targi Gamescom. I faktycznie
no to już Xbox, ich trochę widziałeś.
Xbox w tym roku wykupił sobie pół hali. Naprawdę, naprawdę dużą przestrzeń. I postawił w tym roku na sporo takich... powiedziałbym atrakcji, w sensie nie wszystko było miejscem, w którym po prostu stałeś w kolejce i mogłeś zagrać w grę. Były miejsca, gdzie mogłeś sobie zrobić tatuaż Sea of Thieves, były jakieś...
Ale taki prawdziwy?
Nie taki trwały, nie? Bo to by trochę za dużo zajęło, ale myślę, że na taki trwały tak. Tym bardziej by się znalazło chętnych, no bo wiesz...
Taki z gumy do rzucia.
Wiesz co, nie, to nie, nawet nie była henna, ale to był taki pistolet natryskowy, więc to było takie, wiesz, no taki wzorek. Były malowania twarzy z Hellblade'a, były, wiesz, właśnie odpowiednie propy, figury, przy których można sobie było robić zdjęcia. Była taka, był bardzo fajny postument. Konsola Xbox Series X, no nie? Czyli czarny kloc. i takie drzwi i mogłeś wejść do środka konsoli Xbox Series X, zrobić sobie zdjęcie w środku. Były tam na ścianach takie, wiesz...
To ja miał... i procesor.
Tak, dokładnie, były na ścianach takie, wiesz, taka tapeta, jakby to były takie te płytki półprzewodnikowe, tak? W sensie takie, wiesz...
Drukowane.
Płyta główna, tak. Mhm. I tak dalej. Więc dużo było takich atrakcji, nie tylko właśnie związanych ze staniem 3 godziny w kolejce i zagraniem w coś, co nie znaczy, że tych gier nie było, bo było bardzo dużo. I po raz pierwszy na przykład można było zagrać w Stalkera od naszych przyjaciół zza wschodniej granicy, z Ukrainy, aktualnie pracujących z Czech, z Czeskiej Republiki. I tak, Stalker był grywalny. Stalker, by the way, przy okazji targów albo tuż przed targami dostaliśmy informację, że zaliczy opóźnienie. Mhm.
I to chyba mówiliśmy na nagraniu przed.
Może jeszcze było przed, ale patrząc na tego builda, tak? Który robi wrażenie. To jest stary, dobry Stalker w nowych szatach i w nowym stylu. Tam jeszcze potrzeba trochę szlifów. W sensie uczciwie mówię, nie? Że to nie jest, wiesz, to nie jest gra, która... Znaczy inaczej, pomogą, te kilka miesięcy pomoże tej grze. Bo to naprawdę się szykuje dobry szpil. Szczególnie dla fanów Stalkera.
Szpil, widzę, że się ktoś tutaj niemieckiego nauczył, wrócił z Gamescomu.
Natürlich, jawohl!
Byłem 4 dni na Gamescomie, już nie pamiętam, jak to jest po polsku.
Tak, widzę, że tutaj odbijasz piłeczkę po twojej wizycie z Ameryki. No ale dobrze, tyle co się currywurstan i piwska opiłem i currywurstan jadłem, to moje, nie? No ale raz w roku można, w końcu jadę służbowo. Więc tak, no to był
Starfield. Pana Xboxa, waluj.
No akurat, wiesz, faktury na alkohol wystawić nie można, to we własnym zakresie. Chociaż tutaj mogę pochwalić...
A na currywursta?
Na currywursta. Currywurst to jest moja dieta, w sensie najszybciej i najłatwiej na, tak jak w Polsce na food truckach kepsa albo hambuksa, to tam currywursta. Ale jeśli chodzi o napitki, to bardzo chciałbym też pozdrowić, nie będą oczywiście tego słuchać, ale cieszę się, że mieliśmy okazję się przeciąć i poznać brytyjską ekipę Xboxa, z którymi współpracuję osobiście już od 2 lat, Henry i reszta ekipy. Tam jest naprawdę potężna ekipa, 4 prezenterów, 2 producentów, scenarzyści i tak dalej, dużo ludzi, z którymi zresztą też crossujemy materiały, oni nam pomagają tworzyć. Super ekipa, super czas spędziliśmy też właśnie, to, chociaż o tyle śmiesznie, że Brytyjczycy jak sobie po pracy, po targach idą się spotkać właśnie na mieście, to nie idą gdzieś tam na currywursta, tylko do Irish pubu. Dlaczego? Nie wiem, ale pozdrawiam serdecznie, fajnie się spędzało czas z brytyjskimi naszymi tutaj kolegami z Xboxa. No i oczywiście standardowo trzeba wspomnieć o biznesowej strefie, tutaj niewymownie patrzę w stronę agencji Galactus, która zawsze cieszy się dużą estymą wśród odwiedzających strefę biznesową po godzinach, ponieważ słynna na całą Polskę już poza granicami Galactusówka nie jednego dziennikarza i nie jednego wystawcę potrafi zmieścić.
Złożyć.
Ale zawsze jest to strefa, gdzie można właśnie po godzinach, mając przepustkę oczywiście na biznesową, paść i po prostu poznać ludzi, wiesz, taki networking sobie trochę zrobić, taki casualowy.
Przy piciu.
Tak, znaczy no wiesz, równie dobrze mógłbyś to samo zrobić idąc na kolację do centrum kolonii, nie? A tutaj jest fajnie, targowo, wiesz, każdy ma identyfikator, często przychodzą z innych stoisk, w koszulkach, widzisz, wow, poznałem w tym roku właśnie osoby chociażby z One More Level, czyli od polskie studio, które pracuje teraz przy Ghost Runnerze 2, nie? Czy od Invincible, tej gry opartej o...
Lema.
Więc to jest bardzo fajne, zawsze lubię tam zaglądać. No i oczywiście Pawła i ekipę od Achillesa, Darkpoint Games, oni robią właśnie takiego... Znaczy zrobili już, jest na Steamie gra Achilles, History Untold, ale teraz będzie też z tego, nie wiem czy jeszcze mogę mówić. Planuję, żeby wyszło też na Xbox. No, więc też ekipa, z którą spędziłem czas, ale wracając jeszcze do Xboxowej strefy, no tak, akurat Starfielda nie było grywalnego, no co jest, nie jest o tyle dziwne, że...
Kilka dni po Gamescomie ma premierę, więc...
Jest premiera, plus to... Ja słyszałem, to jest akurat ciekawa rzecz. Ciężko zrobić pokaz takiej gry dla graczy, którzy stoją w kolejce, na przykład 3 godziny...
I dać mają im grę, 20 minut.
I mają 20 minut i włączają tą grę i masz kreator postaci na przykład, nie? W 20 minut nic nie zobaczysz w tej grze, wiesz. To jest... Dlatego Starfield miał cały zbudowany amfiteatr, na strefie Xboxowej. Tam gracze byli zapraszani, właśnie też stali w kolejce, na przykład setka była wpuszczana. I był, nie wiem, czy akurat tam nie spojrzałem, bo się nie pałem. Nie chciałem też zabierać miejsca, wiesz, odwiedzającym, ale nie wiem, czy to był na żywo grany gameplay przez twórcę, czy był odtwarzany gameplay, ale specjalnie już przygotowany wcześniej, żeby pokazać te najciekawsze rzeczy, ekskluzywny gameplay dla samych targów, więc taki gracze hands-off. Zobaczyli coś na...
Taki hands-off,
tak. Gracze zobaczyli coś nowego, a jednocześnie myślę, że wyszli ukontentowani. Był oczywiście obecny na strefie Xboxa CD Projekt. Ze swoim demem Phantom Liberty, więc my jako na fanfeście w Warszawie dla wybranych gościliśmy ten pierwszy hands-on na świecie, równocześnie z kilkoma innymi krajami w czerwcu. I poza tym to był chyba pierwszy pokaz właśnie tuż przed premierą tego dema do Phantom Liberty. Był na strefie Mall Cosplay. Część z was, jeśli się interesuje, to może Mola znać, bo Mol się wcielał się wcześniej między innymi w Geralta, Wiedźmina.
W Mola.
W Mola. A teraz gra V. No i tutaj była, słuchaj, relikwia. Tego się bardzo cieszę. Była relikwia Keanu Reevesa. Był motocykl. Był postawiony przed właśnie wejściem do strefy, gdzie się chodziło już pograć, no bo to było oczywiście za kotarą, no,
box
za
taki, tak.
Box, bo jeszcze nie można było nagrywać ani nic. Stał motocykl. Motocykl V, właśnie z Cyberpunka, głównego bohatera bądź głównej bohaterki. Ten sam motocykl, bo pytałem Marcina z CD Projektu, pytałem Radka, których też oczywiście serdecznie pozdrawiam, spotkałem ich osobiście w Kolonii. No bo nie mają tych motocykli, to nie jest tak, że to jest jeżdżący motocykl, to jest ta trapa, nie? Nie naprodukowali tego jakoś bardzo dużo. I to jest jeden egzemplarz, który po prostu jeździ z nimi po targach, a tak to stoi w biurze CD Projektu, jeśli się nie mylę. I ten sam motocykl był
Rysiek,
na Tokyo Game Show.
Nie mamy na nagrody, na dekoracje na show. Weź to, co tam stoi w korytarzu.
Tak, zabierają go. I to był ten sam motocykl, który był na Tokyo Game Show i ten sam motocykl, na którym siedział Keanu Reeves i na którym siedział Hideo Kojima. Więc tak, jakkolwiek nie zabrzmi to dziwnie, moje pośladki stykały się z pośladkami Keanu Reevesa w dużym uproszczeniu.
Wąchałeś siodełko?
Nie, ale nie zdjąłem spodni od tamtej pory. I tak, i teraz płynnie przechodzimy do innej na
przykład. Twoja żona lubi to.
Ej, moja żona też uwielbia Keanu Reevesa. Kto nie lubi Keanu Reevesa, niech pierwszy rzuci kamieniem i niech napisze w komentarzu, to od razu zbanujemy, żebyśmy po prostu, wiecie, zrobili sobie czystkę na kanale. Fajna rzecz. Senua. Hellblade 2. Gra, która jest zaplanowana na przyszły rok. Hellblade 2. Senua's Saga. Które wypłynęło trochę na tym, że była to gra psychologiczna osadzona w klimacie nordyckim. Dodatkowo, znaczy psychologiczna z tego względu, że opierała się o problemy psychiczne, tak? W sensie tam było przedstawiony świat z perspektywy osoby z problemami psychicznymi, podany w klimacie mitologii nordyckiej, jednocześnie robione przez Ninja Theory, czyli taki trochę wyszedł tam z tego Explorer Slasher, mniejszą większość. Gra zasłynęła też z tego, że do jednych z pierwszych sesji motion capture, zanim zatrudnili aktorkę, która miała się wcielić w główną bohaterkę, czyli w Senuę, wzięli jedną z pracownic studia, Melinę Jurgens, która pracuje w dziale wideo, po prostu jest edytorką i tak dalej. I okazało się, że w tej sesji motion capture, tej takiej przykładowej, sprawdziła się tak dobrze, że została tą główną bohaterką już na stałe. Tak się spodobała reszcie zespołu jej i mimika, i ekspresja, i no talent aktorski, który się gdzieś tam objawił, że została główną bohaterką gry. I w tym roku na Gamescomie można było Melinę Jurgens spotkać, to też uczyniłem, z czego się bardzo cieszę. Można było sobie zrobić zdjęcie, można było wziąć autograf.
Ale w Polsce to ona by nie miała życia.
Bo Melina.
No, z imieniem Melina to...
Na szczęście zamieniłem z nią parę słów. Okazuje się, że jej mąż jest wojownikiem MMA i to nie mówię o takich freak fightach typu Fame, tylko normalnej federacji. Mało tego. Ona była na Gamescomie, a on w tym czasie był w Polsce, bo tu jakaś się właśnie walka czy gala federacji toczyła. Więc myślę, że jakby tu żyła, to jak ktoś tam się krzywo na nią spojrzał. No,
ale, ale wygrał czy przegrał tą walkę w Polsce,
ten
mąż?
Tego nie wiem.
Bo po tej walce mógł powiedzieć, no to pa, wracam do mojej Meliny.
Ty może Melisy powinieneś się napić?
Może tak.
Żeby głupot nie gadać. No, więc, więc co? Było sporo gier mniejszych, chociażby Towerborn, nie mylić z Timberbornem ukochanym przez Piotra.
Bobery!
Był Porsche Taycan wystawiony, znaczy normalny samochód Porsche, który reklamował też nadchodzącym już niebawem Force Motorsport. ID at Xbox, czyli program dla indyków xboxowy, świętował swoje 10 lat, więc dużo mniejszych tytułów pokroju Usand, gra wspinaczkowa, czy... Znaczy, no tak, no bo indyki, tak, o cyberpunku też mówiłem. Więc było sporo gier, ale mówię, pierwszy raz doświadczyłem tego, że ta strefa była, wiesz, upakowana też atrakcjami. A, no i oczywiście na samym środku strefy była scena, gdzie przez 3 dni właśnie ta moja pozdrawiana brytyjska ekipa robiła wywiady z twórcami, robiła wywiady z ważnymi osobistościami. Na Gamescomie w tym roku pojawił się Phil Spencer, chociaż był tylko w środę, znaczy we wtorek na konferencji u Jeffa Keighley, ale w środę, ja niestety dopiero w czwartek dojechałem, był Todd Howard, szef Bethesdy, Pete Hines, był Sam Lake, czyli szef studia Remedy, jednocześnie twarz Maxa Payne'a, też się pojawił, więc dużo znakomitości. W czwartek udało mi się dorwać Arona Greenberga, czyli szefa działu marketingu całego Xboxa na świecie, de facto wielkiego wielbiciela Fakesforge'a. Także zrobiłem sobie od razu z nim fotkę. Mówię,
pozdrawiamy Kowala bardzo.
Wyślę Fakesforge'owi. Na pewno się ucieszy, a Kowala oczywiście też pozdrawiamy, bo wiemy, że Kowal słucha naszego podcastu. Mm-hmm. Wy też powinniście polecać znajomym. Bądźcie jak Kowal, słuchajcie naszego podcastu. No i słuchaj, to tyle. No, ja mówię, ja tam pojechałem robić materiały, robić streamy, robić TikToki, reelsy, posty.
Napierdzielać, innymi słowy.
Nie miałem za bardzo czasu, wiesz co, ale jak co roku. Tak co roku tak mówię. Nie miałem czasu iść się nacieszyć targami jako gracz. Mhm. Ale co widziałem, to moje. I cieszę się, że to są targi, które wracają do łask. Cieszę się, że liczba odwiedzających się zgadza, się zwiększa. I wzorem moich kolegów właśnie tutaj przywołanych.
Tak, i to znaczy jakby to pokazuje po tej takiej próbie, no bo oczywiście w czasach pandemii to była próba przeniesienia targów do chmury, nie? W sensie tam były jakieś prezentacje, jakieś coś tam się jakby w związku z Gamescomem takiego online'owego działo w 2020.
Konferencje przeniosły się, nie?
Tak. Ale to ale pokazuje, tak, jak tam przychodzi 300 tysięcy ludzi, to pokazuje, że jednak takich wydarzeń nadal jakby jest pewne pragnienie uczestnictwa w tego typu wydarzeniach.
Oczywiście, że tak. No że jak to sobie jest... przejdziesz tymi halami, tych cosplayerów zobaczysz, tych pasjonatów, ojców z małymi dziećmi, matki z małymi dziećmi.
Ludzi, którzy żeby zagrać w jedną grę stoją, wiesz, po 4-5 godzin, nie?
Siedzą. Dzisiaj się już Piotrze na Gamescom nosi własne krzesełko.
Tak, nosi się własne krzesełko, tak. To, no tak, no i to idziesz tak naprawdę na, nie wiem, jeden dzień takiej imprezy i jak masz czekania 4 godziny w kolejce, no to do jednej gry to jesteś w stanie, no, w ciągu tego całego dnia zagrać w ile? No, w dwie? Tak? Czyli
tak, ale jednocześnie
idziesz po to, żeby 2 razy po 20 minut czy tam po 15 minut zagrać w grę, na którą czekasz. No to jest dla mnie coś niesamowitego.
Ale to trochę tak jak właśnie ty na Star Wars Celebrations. Jedziesz tam też podładować baterie?
No, może tak. Tak.
Te osoby, które, wiesz, stoją w tych kolejkach, siedzą w tych kolejkach, też często są ekipami, gadają między sobą, grają sobie na Steam Decku, grają na rogu. Oni przyjdą zagrać w dwie gry, a resztę czasu mogą spędzić, wiesz, jest osobna hala dwupoziomowa, zresztą byłeś, widziałeś, do merchandise'u. Tak. Mnóstwo rzeczy. Zresztą Evan Hubert, którego jeszcze raz pozdrawiam, kupił sobie miecz świetlny FX-a. I w hotelu mieliśmy zabawę, bo FX miał jeden przycisk programowalny, w sensie tak, że była taka instrukcja i dało się jednym przyciskiem, zależy się od tego, jak długo przytrzymałeś, dało się zmieniać dźwięki, kolory, cytaty, natężenie, wiesz, jasności, głośność, I to był taki właśnie do zabawy, do walczenia. Nie taki oficjalny z Disneylandu, mm-hmm. nie? Ale naprawdę kawał fajnego sprzętu. Więc tak, to jest, mówię, wzorem tych moich kochanych chłopaków.
Mam nadzieję, że nie było
Gearsów.
Problemów, żeby to samolotem
nie,
przewieźć.
Wiesz co, bo oni jechali, oni samochodem jechali.
O kurde, oni jechali byłem dawno, dawno temu, jak byłem jeszcze młody, byłem na Gamescomie samochodem. I jest to rzeźnia.
Myślę, że zależy od samochodu.
Aczkolwiek w
zależy
2019,
od samochodu i zależy od ekipy.
Jak nałożyły się, to o tym opowiadałem przecież w którymś odcinku z dolotem do kolonii i ile to zajęło, to tak właśnie żeśmy się z Energikiem śmiali. Jakbyśmy w Warszawie wynajęli samochód, to to jak myśmy z trzema przesiadkami lecieli do kolonii, zajęło nam to 12 godzin, to byśmy w tym czasie dojechali na kołach.
Dokładnie. No chłopaki mieli dojechać chyba w 7, dojechali w 9, ale z racji tego, że był bardzo duży wypadek na już chyba po niemieckiej stronie mm-hmm. na autostradzie, tir stanął w poprzek, uderzył w barierki, no ale takie rzeczy się zdarzają. No ale tak, podsumowując, wzorem moich właśnie kochanych kolegów, chłopaków ze społeczności Gears, którzy byli po raz pierwszy, jeżeli kiedykolwiek będziecie mieli okazję, jedźcie na targi Gamescom, bo ja wiem, że to jest łatwo ci, Piotrek, powiedzieć, bo ty dostajesz, weź, przelot i nocleg. Ale
tak.
Z perspektywy, to są targi w Niemczech, stosunkowo blisko, na upartego...
Aczkolwiek
ekipą,
to kolonia, jakbyście nie wiedzieli, to jest bliżej
jest po drugiej
francuskiej
stronie
granicy.
Ja
tak,
wiem,
to jest po drugiej
ale
stronie.
Wiesz, nie, myślę, że dużo łatwiej jest po prostu odpowiednio wcześniej zarezerwować sobie nawet w Düsseldorfie mm-hmm. noclegi i zebrać się ekipą, jechać tym samochodem, wiesz... rozbić te koszty. Ja myślę, że jak pomyślisz, to da się to zrobić.
Oczywiście,
same wejściówki
tak,
na targi
tak.
nie są, tam chyba to jest kwestia 30 euro za dzień. Więc ja mówię, to jeżeli to ma być taka, wiesz, nawet raz w życiu pojechać, to, mm-hmm. to warto i z całego serca polecam. No i tym optymistycznym akcentem chyba dobiliśmy do brzegu szybciej niż zakładałem, ale tak dzisiaj popędzałem i tak wyszło.
No nie, no.
Chyba, że masz coś jeszcze do dodania.
Wiesz co, no chyba nie. No jakby na Gamescomie byłem jakiś czas temu i właśnie przeraziły mnie te tłumy w tej jakby strefie ogólnodostępnej, zwłaszcza w tej hali merchandise'owej, tak, No to było coś niesamowitego, w sensie, żeby tam się zatrzymać przy jakimś stoisku, a tłum cię pcha, nie? I jest na ciebie wkurzony, bo blokujesz przejście. Nie, także...
No taki urok tych targów.
Tak.
każdych targów.
No taki urok, ale... jakby, no, z mojej perspektywy jakby smutno, że chyba nic nie pokazano takiego Star Warsowego, w sensie, no ileś tam tych gier Star Warsowych jest w produkcji, zapowiedziano, no wyszedł nie tak dawno przecież Jedi Survivor i zastanawiam się, czy w ogóle żadnego, nie wiem, DLC do Jedi Survivor nie ma, czy ani nic. Przecież Ubisoft pracuje nad grą Star Warsową, a tutaj nic absolutnie nie pokazano, żadnego materiału i to Ubisoft pracuje nad grą Star Warsową, która jest na tyle zaawansowana już produkcja, że no jakby rozległy gameplay pokazywali jakiś czas temu, latem bardziej, czy tam no w czerwcu.
Znaczy no na konferencji Xboxa na
tak,
E3,
tak,
nie?
Tak, w sensie, tak, tak.
No też żałuję, nawet ja nie byłem na strefie Ubisoftu, dopytywałem chłopaków, to nie było nic ze Star Warsów. Coś chyba ze Skull & Bones znowu, ale ten Skull & Bones to już od 10 lat się ciągnie.
Tak,
historia.
Tak.
No na jesieni Assassin's Creed Mirage. No ale o tym sobie pogadamy przy okazji mm-hmm. następnych odcinków, bo żeby już nie obiecywać, ale wy nas słuchacie 2 września, powinniśmy ukazać się 13 września i mam nadzieję, że do tej pory Piotrkowi uda się chociaż trochę liznąć Baldura i Starfielda.
I 13 września to jest, wtedy was zaproszę bardziej, ale potem 15-16...
No opowieść o drukarkach 3D.
15, nie. To myślę, że ona jeszcze nie przyjdzie, bo to 6 do 7 okay. tygodni się czeka. Ale okay. 15, 16, 17 jestem gościem Kopernikonu, więc jestem na Kopernikonie. Coś tam uczestniczę w panelu na temat polskiego YouTuba. I też trochę będę opowiadał o Star Warsach, więc, ale to opowiem, myślę, 13 zaproszę bardziej.
Czemu nic mi nie mówiłeś? Ja 16 jestem w Chorzowie na koncercie. No nic.
No.
Tak wyszło.
A co, Dawid Podsiadło gra?
Nie. G-Mac z orkiestrą symfoniczną, historię polskiego hip-hopu. To, co było na Bemowie i było naprawdę super. Znaczy nie byłem, ale z opinii wiem, że było
ale
super.
Ale słyszałem przez okno.
Specjalnie jadę do Chorzowa, żeby się na własnej skórze przekonać. Kochani, to wszystko na dzisiaj. Miało być dłużej, ale sorry, Starfield wzywa. Mm-hmm. Dziękujemy, jeżeli nas przesłaliście do tego momentu, a jeżeli to zrobiliście do tego momentu, to koniecznie napiszcie w komentarzach hashtag Gamescom, nie mylić.
I to można też i to można też zrobić, w sensie dać takiego hashtaga, czy taki komentarz dać też na Spotify'u.
A jeżeli nie komentarz, to łapka, followek, subek. Możecie skomentować jakkolwiek, to nam naprawdę pomaga i też pomaga algorytmowi. A jak gadamy na tematy bieżące, to widzimy, że te algorytmy nawet wbijamy, a chcemy się rozwijać, także pomóżcie nam.
Nawet papier toaletowy wie, że żeby żyć, trzeba się rozwijać.
Tak jest. Faktycznie powinniśmy kończyć. Więc jeszcze raz, dziękujemy. To byli Zgrajcy, audycja podcast, audycja internetowa Well Podcast,
tak.
Które można słuchać, w przeciwieństwie do ostatniego odcinka, ale zazwyczaj w dwutygodniowych odstępach w środę o godzinie 20 na YouTubie, Spotify, Google i Apple Podcast. Mówili dla Państwa Piotr Wasiak.
Dzień dobry, dobranoc.
Dobranoc. I Piotr Czychowski. Trzymajcie się ciepło, do następnego, hej!